Reprezentanci szkół doszli do stołu sędziowskiego. Percy odsunął puste krzesło obok siebie, patrząc wymownie na Harry'ego. Harry zrozumiał to spojrzenie i usiadł obok niego. Percy był wystrojony w nowiutką granatową szatę i miał minę wyjątkowo zadowolonego z siebie kołtuna. Dostałem awans, oznajmił, zanim Harry zdążył się odezwać, a ton, jakim to powiedział, mógł sugerować, że właśnie został najwyższym władcą wszechświata. Jestem teraz osobistym asystentem pana Croucha i reprezentuję go tutaj. A dlaczego sam nie przyszedł? Zapytał Harry, który nie miał najmniejszej ochoty na wysłuchiwanie przez całą kolację wykładów na temat grubości denek kociołków. Muszę z przykrością stwierdzić, że pan Crouch nie czuje się dobrze. Stan jego zdrowia pogorszył się już od mistrzostw świata i trudno się dziwić. Przecież ten człowiek haruje jak wół. Nie jest już taki młody, choć oczywiście nadal ma piekielnie bystry umysł, ale finał mistrzostw świata okazał się prawdziwą klęską dla całego ministerstwa, a pan Crouch przeżył głęboki wstrząs osobisty z powodu fatalnego zachowania swojego domowego skrzata, tej mrożki czy jakiej tam. Naturalnie natychmiast ją odprawił, ale no cóż, jak powiadam, starzeje się, wymaga opieki, a od czasu jak ta skrzatka odeszła, brakuje mu w domu wielu wygód, do których przywykł. No i musieliśmy przygotować ten turniej i stawić czoło burzy, jaka się rozpętała po mistrzostwach świata i tej obrzydliwej Skeeter, która rozsiewała głupie plotki. Biedny pan Crouch naprawdę zasłużył sobie na spokojne Boże Narodzenie. Przynajmniej wie, że ma kogoś, kto go zastąpi i nie sprawi mu zawodu. Harry miał wielką ochotę zapytać Percy'ego, czy pan Crouch przestał już zwracać się do niego per Weatherby, ale oparł się tej pokusie. Na błyszczących talerzach jeszcze nie pojawiły się żadne potrawy, za to przed każdym leżały niewielkie karty z menu. Harry wziął niepewnie swoją i rozejrzał się. Nie było kelnerów. Zobaczył jednak, że Dumbledore przyjrzał się uważnie karcie, po czym powiedział bardzo wyraźnie do swojego talerza: kotlety wieprzowe! I natychmiast pojawiły się przed nim kotlety wieprzowe. Reszta stołu zorientowała się, o co chodzi, i również złożyła zamówienia. Harry zerknął na Hermionę, żeby zobaczyć, jak zareaguje na ten nowy i bardziej skomplikowany sposób podawania potraw, z pewnością oznaczający o wiele więcej pracy dla skrzatów domowych. Ale tym razem Hermiona zdawała się nie myśleć o stowarzyszeniu Wesz. Tak była pochłonięta rozmową z Wiktorem Krumem, że nie zwracała uwagi na to, co ma na talerzu. Harry zdał sobie nagle sprawę, że do tej pory nie słyszał, by Krum kiedykolwiek coś powiedział, a teraz z całą pewnością rozmawiał, i to z wielkim przejęciem.
No, my też mamy zamek, choć nie tak wielki jak ten i nie tak wygłodny, mówił do Hermiony. Mamy tylko 4 piętra, a w kominkach rozpala się tylko wtedy, kiedy wymaga tego magia. Ale mamy większe zielone tereny. Tyle, że w zimie u nas dzień krótszy, więc z nich nie korzystamy. No, ale w lecie dzień w dzień latamy nad jeziorami, gorami. No, no, Wiktorze, odezwał się Karkarow ze śmiechem, który jednak nie objął jego zimnych oczu. Nie wyjawiaj niczego więcej, bo twoja czarująca koleżanka dowie się, jak nas odnaleźć. Dumbledore uśmiechnął się, a oczy mu rozbłysły. Igorze, po co te wszystkie tajemnice? Ktoś może pomyśleć, że nie życzycie sobie gości. No cóż, Dumbledore, powiedział Karkarow, ukazując swoje żółtawe zęby w pełnej krasie. Przecież wszyscy chronimy swoje terytoria, prawda? Czyż nie strzeżemy zazdrośnie pałaców nauki, które nam powierzono? I czyż nie jesteśmy słusznie dumni z tego, że tylko my znamy wszystkie sekrety naszych szkół? Och, Nigdy bym nie posunął się do twierdzenia, że znam wszystkie sekrety Hogwartu, Igorze, powiedział przyjaznym tonem Dumbledore. Na przykład dziś rano pomyliłem drogę do łazienki i znalazłem się w jakimś pokoju o wyjątkowo pięknych proporcjach, którego nigdy przedtem nie widziałem. Odkryłem w nim wspaniałą kolekcję nocników. Kiedy później wróciłem, żeby przyjrzeć się bliżej tej rzadkiej kolekcji, stwierdziłem, że pokój zniknął. Muszę jednak to zbadać. Możliwe, że wchodzi się do niego tylko o 5:30 rano, a może pojawia się tylko w pierwszej kwadrze księżyca. Albo kiedy poszukujący go osobnik ma wyjątkowo pełny pęcherz. Harry parsknął w swój talerz z gulaszem, a Percy zmarszczył czoło. Harry mógłby przysiąc, że Dumbledore puścił do niego oko. Tymczasem Fleur Delacour krytykowała dekoracje. To taki nic, mówiła do Rogera Davisa, rozglądając się po roziskrzonych ścianach wielkiej sali. W Beaubaton, Mami, na Bozinarozeni, lodowi statui, w cali jadalni komnat. Nie rozpliwaj się, naturalement, są jak wielki statui z diamant. I mami lasowi nimfi, one nam serenadui, kiedy jemy. Nie mamy takiej starej zbroi, a jak poltergeist pojawi się w Beaubaton, to robi mi tak. Tu trzasnęła dłonią w stół. I poltergeista nie ma. Roger Davis wpatrywał się w nią z cielęcym zachwytem i wciąż nie trafiał widelcem do ust. Harry odniósł wrażenie, że Davis tak jest zajęty gapieniem się na Fleur, że nie dociera do niego ani jedno słowo z tego, co ona mówi. Absolutnie, oświadczył nagle stanowczo Davis, uderzając dłonią w stół, tak jak to przed chwilą zrobiła Fleur. O, tak, tak. Harry rozejrzał się po sali. Hagrid siedział przy jednym ze stołów dla nauczycieli. Znowu miał na sobie ten okropny, włochaty garnitur i patrzył w stronę głównego stołu. Pomachał ręką, a kiedy Harry spojrzał w bok, zobaczył, że madame Maxime odwzajemnia ten gest, migocąc opalami w blasku świec. Hermiona uczyła Kruma poprawnej wymowy swojego imienia, które w jego ustach wciąż brzmiało Germiona. Hermiona, powiedziała wolno i bardzo wyraźnie. Germionina. Prawie dobrze, pochwaliła go, dostrzegając spojrzenie Harry'ego i szczerząc do niego zęby. Kiedy wszyscy się najedli, Dumbledore powstał i poprosił, by uczniowie zrobili to samo. Machnął różdżką i stoły podjechały do ścian, pozostawiając wolny środek sali, po czym na prawo od siebie wyczarował podium, a na nim orkiestrę, perkusję, gitary, lutnię, wiolonczelę i kobzy. Teraz wśród burzy oklasków na podium wkroczyły fatalne jędze, wszystkie nadzwyczaj owłosione i ubrane w czarne szaty, malowniczo porozdzierane i postrzępione. Chwyciły za instrumenty, a Harry, który tak się na nie zapatrzył, że prawie zapomniał, co go teraz czeka, nagle zdał sobie sprawę, że lampiony na stolikach pogasły, a reprezentanci szkół podnoszą się ze swoich miejsc. — Chodź — syknęła Parvati. — Mamy przecież tańczyć. Harry wstał i potknął się o skraj swojej wyjściowej szaty. Fatalne jędze zagrały jakąś powolną, smętną melodię. Wkroczył na jasno oświetlony parkiet, starając się na nikogo nie patrzeć. Kątem oka dostrzegł Seymesa i Dina, machających do niego i śmiejących się szyderczo. A w następnej chwili Parvati chwyciła go za ręce i jedną umieściła wokół swojej kibici, a drugą ścisnęła swoją dłonią. — Nie jest tak źle — pomyślał Harry, obracając się powoli w miejscu. Parvati prowadziła. Starał się patrzeć gdzieś ponad głowy obserwujących ich ludzi, a wkrótce na parkiet weszło wiele innych par, więc reprezentanci szkół przestali być ośrodkiem powszechnej uwagi. W pobliżu tańczył Neville z Ginny. Ginny krzywiła się co jakiś czas, kiedy Neville nadeptywał jej na stopę, a Dumbledore walcował z madame Maxime. Był przy niej tak mały, że szczyt jego spiczastej tiary ledwo muskał jej podbródek. Poruszała się jednak z wielką gracją, jak na taką olbrzymkę. Szalonooki Moody posuwał się jakimś wyjątkowo niezgrabnym dwukrokiem, trzymając w ramionach profesor Sinistrę, całkowicie pochłoniętą wystrzeganiem się jego drewnianej nogi. — Ładne skarpetki, Potter — zadudnił tubalnym głosem Moody, przenikając swym magicznym okiem przez szatę Harego.
O, tak, zrobił mi je z Gredek, domowy skrzat, odpowiedział Harry, zmuszając się do uśmiechu.
Skóra mi cierpnie, jak go widzę, szepnęła Parvati, kiedy Moody oddalił się z głuchym stukotem. Takie oko powinno być zabronione.
Harry z ulgą powitał ostatnią rozdygotaną nutę kobzy. Fatalne jędze przestały grać, znowu rozległy się oklaski, a Harry natychmiast uwolnił się z mocnego uścisku Parvati.
Może usiądziemy, co?
O, ale ten kawałek jest naprawdę dobry, zawołała Parvati, gdy fatalne jędze zagrały znowu, tym razem o wiele szybciej.
Wcale mi się nie podoba, skłamał Harry i wyprowadził ją z parkietu, mijając Freda i Angelinę, którzy tańczyli tak żywiołowo, że wszyscy naokoło uciekali w popłochu, obawiając się kontuzji. Podeszli do stołu, przy którym siedzieli Ron i Padma.
— Jak ci idzie? — zapytał Rona, siadając obok niego i otwierając butelkę kremowego piwa.
Ron nie odpowiedział. Wpatrywał się ponuro w Hermione i Kruma, którzy tańczyli w pobliżu.
Padma siedziała z rękami założonymi na piersiach, podrygując nogą w takt muzyki. Co jakiś czas obrzucała pogardliwym spojrzeniem Rona, który całkowicie ją ignorował.
Parvati usiadła z drugiej strony Harego, skrzyżowała ręce podobnie jak siostra i po chwili została poproszona do tańca przez jakiegoś chłopaka z bobatą.
— Nie masz nic przeciwko Harry? — zapytała.
— Co? — bąknął Harry, który obserwował Cho i Cedrica.
— Och, nie ma sprawy — prychnęła Parvati i odeszła z chłopakiem z bobatą.
Kiedy fatalne jędze przestały grać, już nie wróciła.